Tak się jakoś dziwnie utarło w naszej polskiej kulturze, że jak przychodzi czas zaślubin, to wesele musi być wyprawione z rozmachem, z pompą, alkohol ma się lać strumieniami, a wszyscy inni niech widzą, na co nas stać. Na to wspólne świętowanie zaprasza się nie tylko najbliższą rodzinę, ale również niewidziane od wielu lat ciotki, wujków czy kuzynów, o istnieniu których zdążyliśmy już dawno zapomnieć. Oczywiście wszystkich zaproszonych trzeba godnie ugościć, poczęstować gorzałką, której nie może zabraknąć, a stoły uginają się od jedzenia, które prawdopodobnie nawet w połowie nie zostanie skonsumowane. Nie inaczej było 100 lat temu, a rzekłabym tutaj nawet, że chyba było zdecydowanie gorzej. Bo na ślub zapraszano nie tylko całą rodzinę, ale wypadało też ugościć najbliższych sąsiadów, a co zamożniejsi lub ci bardziej ważni we wsi, jak na przykład sołtys, to żeby tutaj pokazać i zaakcentować swój status, szykowali imprezę dla całej wsi. Czasem nawet i dla okolicznych wsi. Problem zaczynał się wtedy, kiedy świętować się chciało, ale na imprezę marzeń funduszy było brak. Można było oczywiście świętować nieco skromniej. Ale w ten sposób bezpośrednio dawaliśmy do zrozumienia, że raczej groszem nie śmierdzimy. W dodatku przyszli teściowie, mogli patrzeć na nas spod byka, no bo jak to tak, że ich córka wychodzi za mąż za kogoś, kto nawet wesela wyprawić nie potrafi? Żeby takich perypetii uniknąć, to można też było znaleźć inny sposób, by zaimponować zaproszonym biesiadnikom. Dzisiaj wyjątkowo zapraszam Was na Lubelszczyznę, czyli gdzieś, gdzie przenosimy się dość rzadko. We wsi Wojsławice, leżącej około 80 km na północny wschód od Lublina i około 35 km od Zamościa, mieszkała pewna mało standardowa rodzina. Adamczykowie, bo to o nich mowa, byli bezdzietnym małżeństwem, ale pomimo zakrojonych poszukiwań, to powiem Wam szczerze, że niestety po raz kolejny musiałam przełknąć naprawdę gorzką pigułkę, bo czekała mnie po prostu porażka. Nie udało mi się dotrzeć ani do źródeł, ani do dokumentów, które powiedziałyby mi, w jakim wieku było małżeństwo, albo chociaż kiedy odbyły się ich zaślubiny. Jedynie jedno ze źródeł zamieściło maleńką wzmiankę, jakoby głowa rodziny, czyli Adamczyk, miał około 50 lat. Jeżeli informacja jest prawdziwa, to prawdopodobnie jego małżonka była w podobnym wieku. No, może tam miała jakieś 10, maksymalnie 15 lat mniej, bo takie sytuacje też się zdarzały. To, co udało się ustalić, bo powtarzało się w prasie wielokrotnie, to imiona małżeństwa Adamczyków. Adamczykowa prawdopodobnie miała na imię Katarzyna. Adamczykowa czy też Adamczukowa, przepraszam Was, jeżeli gdzieś na dalszym etapie zauważycie, że przekręciłam to nazwisko, ale ma to bezpośredni związek z tym, że niestety, ale naprawdę nie udało mi się ustalić, jakie nazwisko nosiło małżeństwo, a prasa naprawdę używała przeróżnych wersji, co też mi niestety zakorzeniło się w głowie. Ustalmy tutaj sobie, że są to Adamczukowie, bo ta wersja pojawiała się częściej. Ale nawet jak tam gdzieś się pomylę, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Mąż Katarzyny z kolei miał dość nietypowe imię, bowiem nazywał się Prokop Adamczuk. Ale księgi genealogiczne z rejonu Lubelszczyzny nie odnotowują śladu bytowania żadnego Prokopa Adamczuka, czy też nawet żadnego Prokopa Adamczyka, ani w ogóle żadnego Prokopa. Musimy więc dzisiaj zawierzyć prasie i mieć taką nadzieję, że dziennikarze tym razem rzetelnie podeszli do tematu. Ale myślę też, że dokładne nazwisko czy wiek to są na tyle mało istotne informacje, że nawet jeżeli gdzieś tutaj doszło do pomyłki, to nie wpłynie to na wiarygodność historii. Skoro więc etap tłumaczeń mamy już za sobą, to teraz przejdźmy do historii właściwej. Bo zapewne zauważyliście, że wspomniałam chwilę wcześniej, że Adamczukowie byli dość nietypową parą, więc też należy Wam się wyjaśnienie, dlaczego też małżeństwo miało być tak nietypowe. Nie do końca jest tutaj wyjaśnione, jak majętni byli Adamczukowie, chociaż są pewne przypuszczenia, o których Wam zaraz opowiem, ale co tutaj jest pewne, to jest to, że ich dom był dość spory i stał na skraju wsi, gdzieś tam pod lasem. Niektóre źródła podają wręcz, że ich gospodarstwo stało w odległości kilometra od granicy wsi i oficjalnie nie leżało już w obrębie Wojsławic. Bardziej prawdopodobne jednak jest to, że dom stał po prostu w odległości kilometra od centrum wsi, o ile w ogóle możemy powiedzieć, że wieś ma jakieś centrum. Małżeństwo żyło więc w osamotnieniu, bo choć jakichś sąsiadów tam mieli, to raczej najbliższe zabudowania stały w większym oddaleniu. Źródła nie podają, aby Adamczykowie stronili od interakcji z pozostałymi mieszkańcami, aczkolwiek można mieć podejrzenia, że raczej niezbyt często brali udział w spotkaniach towarzyskich. Miało to bezpośredni związek z kondycją Prokopa, który był mężczyzną głuchoniemym. Prokopowi ciężko było komunikować się z otoczeniem. Nie wiem, czy mężczyzna przysposobił sobie umiejętność porozumiewania się językiem migowym, ani nawet nie wiem, czy umiał pisać, żeby w ten sposób jakoś wyrażać swoje myśli i komunikować się z otoczeniem. Ale nawet jeżeli posiadałby obie te umiejętności, to i tak trudno mi sobie wyobrazić, żeby pozostali mieszkańcy okolicznych wsi również biegle posługiwali się językiem migowym, zwłaszcza, że duża część mieszkańców zapewne była niepiśmienna. To co by tutaj jeszcze mówić o języku migowym? Najprawdopodobniej więc mężczyzna porozumiewał się z otoczeniem za pomocą gestów. Pomimo swojej niepełnosprawności, Prokopowi udało się znaleźć partnerkę życiową w osobie Katarzyny. Być może czynnikiem, który wpłynął korzystnie na znalezienie małżonki przez niepełnosprawnego Prokopa, był fakt, że był on jedynym właścicielem gospodarki pod Wojsławicami. Tutaj też dochodzimy do kwestii majętności Adamczuka, o której mówiłam Wam chwilę wcześniej, a w zasadzie to do takich przypuszczeń o jego zamożności. Bo niektóre informacje mówią, że Prokop Adamczuk był właścicielem niemal połowy ziem należących do osady Wojsławic. A jak wiemy, dawniej majątek był naprawdę konkretnym argumentem przy wyborze partnera życiowego. Majętność i ziemia były gwarancją życia w dobrostanie. Ale czy to właśnie przekonało Katarzynę, by wyjść za mąż za Adamczuka? Tego nie wiemy. Ale nawet jeżeli tak było, to małżeństwo żyło ze sobą w zgodzie i harmonii i nic nie wskazywało na to, że ten związek ma jakiekolwiek problemy. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Katarzyna naprawdę była wielką podporą dla Prokopa. Bo to właśnie ona była jego łącznikiem ze światem zewnętrznym. Prokop wykonywał wszystkie prace fizyczne, które nie wymagały od niego zdolności komunikacyjnych, a jego żona załatwiała wszystkie inne sprawy, w których wchodziła w grę interakcja z inną osobą, z innymi ludźmi. Można powiedzieć, że była ustami i uszami Prokopa. Para oczywiście miała swoje własne gospodarstwo, na którym, jak większość mieszkańców wsi, hodowała kury, krowy i prawdopodobnie też uprawiała jakąś rolę, aczkolwiek niesprecyzowane jest tutaj, co takiego na tym polu małżeństwo uprawiało. Pozyskane dobra, takie jak jajka i mleko, czy też przetwory, które powstały z tych dóbr, takie jak ser, małżeństwo sprzedawało na targu w mieście, co też było głównym źródłem ich utrzymania. Ponieważ Prokop z uwagi na swoją niepełnosprawność byłby łatwym celem dla bandytów, a i dogadać się z klientami byłoby mu raczej ciężko, to też zawsze w tych podróżach towarzyszyła mu Katarzyna. To z kolei tworzyło kolejny problem. Ponieważ para na takie wyjazdy wyjeżdżała wspólnie, to też przez naprawdę wiele godzin, czasami nawet i cały dzień, ich dom oraz cała gospodarka pozostawała bez opieki i nadzoru. Bo jak pamiętacie, małżeństwo własnych dzieci nie miało. Dlatego też Adamczukowie postanowili przyjąć na wychowanie obce dziecko, które po pierwsze zastąpiłoby im własne potomstwo, a po drugie doglądałoby gruntów pod ich nieobecność. Właśnie w taki sposób do domu Prokopów trafił 13-letni Wincenty Bednarczuk. Analizując całą tę historię, zagłębiając się we wszystkie dane, dostępne dane, bo nie było ich zbyt wiele, to można tutaj przypuszczać, że Wicek nie miał u Adamczuków źle. A przynajmniej nic w jego zachowaniu nie sugerowało, aby małżeństwo traktowało go w jakiś sposób, który urągałby jego godności. Według sąsiadów to była normalna, wiejska rodzina. Tylko, że wychowanek nie był ich biologicznym dzieckiem. Mówię tutaj wychowanek, bo oficjalnie Bednarczuk właśnie tak był przez prasę nazywany. Wychowankiem Adamczuków. Ale tutaj po raz kolejny dochodzimy do takiej niejasnej informacji, ponieważ nie wiemy, czy chłopak miał własną rodzinę, która po prostu oddała go na wychowanie do Adamczuków, bo tak też się bardzo często zdarzało, czy też po prostu był sierotą, która została przygarnięta przez małżeństwo bez przeprowadzenia oficjalnej adopcji. W każdym razie, jakby tutaj nie było, to fakt był taki, że Wicek od dłuższego już czasu mieszkał z Adamczukami, pomagał na gospodarstwie i mógł za to liczyć na dach nad głową oraz wyżywienie. A jeżeli doniesienia o zamożności Prokopa faktycznie były prawdziwe, to na brak pożywienia rodzina raczej nie narzekała. Tutaj też należy podkreślić, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że Wicek nie był takim zwykłym parobkiem najętym przez małżeństwo. Nie, on miał dużo wyższy status, a tym samym miał dużo więcej przywilejów. Ale z drugiej strony za swoją pracę nie otrzymywał wynagrodzenia pieniężnego takiego, jak otrzymywałby parobek. Wicek, chociaż nie był biologicznym synem pary, to też był traktowany przez małżeństwo jak syn. 19 listopada 1928 roku Katarzyna i Prokop wstali wcześnie rano i zapakowali swoje towary na wóz. Ich celem była podróż do Grabowca, gdzie na jarmarku mogliby sprzedać swoje wyroby. Kiedy Prokop zaprzęgał konie, Katarzyna obudziła Wincentego, aby chłopak pod ich nieobecność pilnował gospodarstwa. Adamczykowie wyjechali wcześnie rano. Ale jeszcze tego samego dnia mieli do domu wrócić, natomiast było wiadomo, że wrócą oni po zmroku. Tego samego dnia, wczesną nocą, mniej więcej pomiędzy godziną 22 a 23, jeden z najbliższych sąsiadów Adamczuków, niejaki Jan Burda, zauważył łunę ognia unoszącą się nad wsią. Dokładniej mówiąc, to na granicach wsi, pod lasem. Po bliższym przyjrzeniu okazało się, że ogień trawi gospodarstwo Adamczuków. Sąsiedzi ruszyli w kierunku płonącej zagrody, by pomóc sąsiadom w gaszeniu pożaru. Byli pewni, że na dworze zastaną spanikowane małżeństwo w towarzystwie 13-letniego Wicka. Ale w zagrodzie nie było żywego ducha. Burda obawiał się, że jego sąsiedzi zostali uwięzieni w płonącym budynku. Dlatego też postanowił wejść do domu, tak żeby pomóc małżeństwu oraz ich wychowankowi. Dym był na tyle gęsty, że kompletnie zasłaniał mu widoczność. Jan jednak szedł przed siebie, zasłaniając ręką nos i usta. Kiedy wszedł do kuchni, nadepnął na coś dziwnego. Coś uginającego się pod jego ciężarem, a jednocześnie twardego. Kiedy schylił się, żeby sprawdzić, co stanęło mu na drodze, zauważył, że jest to ciało człowieka. Burda złapał nieprzytomnego za ubranie i wyciągnął z izby na zewnątrz. Niestety szybko okazało się, że na ratunek jest już za późno. Oczom sąsiadów ukazało się na wpół zwęglone ciało Prokopa Adamczuka. Ciało już od jakiegoś czasu musiało być trawione przez ogień. Pewne jednak było to, że Prokop nie zginął na skutek zaczadzenia czy spalenia. Bo chociaż jego ciało faktycznie było na wpół zwęglone, to jednak ogień nie strawił wszystkiego. W okolicy głowy oraz szyi Prokopa zaobserwowano krwawe rany. To znaczyło, że ktoś musiał uśmiercić mężczyznę, zanim dom został podpalony. Bowiem niewykluczone, że Prokop mógł rozbić sobie głowę w trakcie upadku ale żeby przebił sobie na wylot gardło, to już było praktycznie wykluczone. Wiejska ludność, widząc w jakim stanie znajduje się ciało ich sąsiada, zaniechała dalszej akcji ratunkowej. I zanim tutaj ich pochopnie osądzicie, to już wam tłumaczę, że po prostu założono, że skoro Prokop został odnaleziony martwy, to najprawdopodobniej i reszta rodziny nie miała szans na to, by wyjść z tego pożaru cało. Na miejscu pojawiła się również wojsławicka straż pożarna, która niemal na równi z sąsiadami zauważyła unoszącą się łunę zwiastującą pożar. Akcja gaśnicza była naprawdę żmudna i długa. Ostatecznie strażakom nie udało się całkowicie zatrzymać pożaru, jednak ugaszono najbardziej newralgiczne miejsca, pozwalając, by pozostałe języki ognia samoistnie wygasły. A przynajmniej takie są oficjalne doniesienia. Nie wiem, czy była to standardowa technika gaszenia w tamtych czasach, czy strażakom po prostu zabrakło wody, ale faktycznie była to technika, która sprawdziła się w tym przypadku, bo ogień zaczął się zmniejszać i ostatecznie wygasł nad ranem. Kiedy z domu należącego do Adamczuków zostały już tylko zgliszcza, przystąpiono do dalszego przeszukania. Prawdopodobnie już wtedy na miejscu pojawiła się policja, bo niewątpliwie rany zaobserwowane na czaszce oraz na szyi Prokopa świadczyły o tym, że pożar nie był jedynie wypadkiem. Prawdopodobnie była to zaplanowana próba, zresztą udana próba podłożenia ognia, który miał na celu zatrzeć ślady zbrodni. Przypuszczenia okazały się słuszne. Ze zgliszcz wyciągnięto dwa kolejne, tym razem już całkowicie zwęglone ciała. Ze względu na stan szczątków, które przez dłuższy czas były trawione przez ogień, identyfikacja była naprawdę trudna. Wiadomo było jednak, że niemal z całą pewnością wydobyte szczątki należą do Katarzyny Adamczukowej oraz do 13-letniego Wincentego Bednarczuka. Po nieco pobieżnych oględzinach, głównie bazując tutaj na posturze oraz długości ciała, policji udało się ustalić, które ciało prawdopodobnie należało do kobiety, a które do chłopca. Co prawda niewiele tutaj wiadomo na temat samej sekcji zwłok, ale z doniesień prasowych możemy się dowiedzieć, że zarówno Katarzyna, jak i Wincenty zginęli od ran tłuczonych głowy. W płucach nie odnaleziono śladów sadzy, a to oznaczało, że w chwili pożaru cała rodzina nie żyła. Na miejsce sprowadzono psy tropiące. Była to tak naprawdę jedyna nadzieja śledczych, bowiem wszystkie potencjalne ślady zostały spalone, a ponieważ gospodarstwo Adamczuków stało na uboczu, to też nikt z sąsiadów nie zauważyłby w obrębie zagrody działo się coś niepokojącego. Tak naprawdę, gdyby nie pożar, to zbrodnia mogłaby zostać wykryta dużo później. Ale sprowadzenie psów na nic się tutaj zdało. Nie wiedząc dokładnie dlaczego, psy nie pochwyciły tropu. A to znaczyło, że ujęcie zbrodniarzy odpowiedzialnych za mord w Wojsławicach będzie niebywale trudne. Tutaj też od razu zaznaczę, że w prasie pojawiło się wiele innych wersji. Jeden z dzienników, który dość obszernie opisywał przebieg śledztwa i odkrycie zwłok, twierdził nawet, że szczątki ofiar zostały poćwiartowane. Patrząc na to, że ta informacja została zamieszczona w dzienniku lokalnym, który powinien być potencjalnie najlepiej poinformowany, bo prawdopodobnie dziennikarze przebywali na miejscu zdarzenia, to można by tutaj założyć, że jest to rewelacja wiarygodna. Natomiast cały ten artykuł zawierał wiele błędów, wiele przeinaczeń, a imiona tych samych osób były używane w bardzo różnych, sprzecznych sobie wersjach. I żebyście mnie tutaj zrozumieli, to nie było takie przeinaczenie, że Anię pomylono z Asią, bo brzmi podobnie. Nie, tutaj pannę Emilię nazywano na przykład za chwilę w dalszym akapicie panną Anielą. To są zupełnie dwa różne imiona, więc założyłam tutaj, że prawdopodobnie ta informacja, te wszystkie rewelacje oraz te rzekomo poćwiartowane ciała to były rewelacje, które powstały na bazie plotek przekazywanych sobie przez lokalną ludność. Kiedy w małej wiejskiej społeczności wydarza się coś tak makabrycznego, to wiadome jest to, że o tym wydarzeniu plotkuje cała wieś. A jak działa plotka, to doskonale pewnie wiecie. Naprawdę nie trudno tutaj jest o uparwienie historii. I myślę, że właśnie tak było w tym przypadku. Dodatkowo rewelacje o poćwiartowaniu ciał nie pojawiły się w żadnym innym źródle. Myślę więc, że możemy te opcje wykluczyć, ale mówię Wam o tym, żeby tak w miarę rzetelnie naświetlić Wam całe tło tej historii. Kiedy już wiemy, co wydarzyło się w Wojsławicach, to na chwilę opuścimy miejsce zbrodni. Ale nie przeniesiemy się zbyt daleko. To również będzie pobliska wieś, która była oddalona od Wojsławic o mniej więcej 6 km. Była to wieś Majdan Tuczębski. W okolicy Wojsławic jest naprawdę wiele wsi, które ma w sobie słowo Majdan lub też Majdanek, więc aby tutaj nie doszło do pomyłki, to zaznaczam Wam na mapie właściwą wieś. Wbrew pozorom, to wydarzenia, o których Wam za chwilę opowiem, które na pozór zupełnie nie będą miały tutaj związku z mordem w Wojsławicach, okażą się naprawdę ściśle związane z wojsławickim mordem. W Majdanie Tuczębskim żyło rodzeństwo braci Jabłońskich. Najstarszym był 28-letni Stanisław, później był 3 lata młodszy od brata Antoni i najmłodszy z całej tej trójki, po zaledwie 20-letni Bronisław. Bracia mieli tylko siebie. Już za młodych lat zostali osieroceni przez swoich rodziców, ale okoliczności śmierci ich matki i ojca też niestety nie są tu do końca jasne. Patrząc tutaj na ramy czasowe, to możemy założyć, że ojciec chłopców najprawdopodobniej został wezwany na front, brał czynny udział w I wojnie światowej, z której niestety, jak wielu jemu podobnych, po prostu nie wrócił. Matka zajmująca się gospodarstwem i wychowaniem synów mogła najzwyczajniej w świecie albo umrzeć ze starości, albo też zachorować. A ponieważ Jabłońscy należeli do jednych z najuboższych mieszkańców wsi, to ani na lekarzy, ani na leki stać ich nie było. Efekt był taki, że chłopcy zostali pozostawieni sami sobie. Nie wiemy, w jakich dokładnie latach Jabłońscy zostali osieroceni, aczkolwiek taki stan rzeczy miał się utrzymywać już od wielu, wielu lat. Bo według dostępnych źródeł, to chłopcy mieli praktycznie chować się sami, a rodziców stracili dość wcześnie. Najmłodszy z braci, czyli Bronisław, miał być wtedy jeszcze dość małym dzieckiem. Nie chcę też tutaj za bardzo spekulować, ale myślę, że możemy założyć, że najstarszy z rodzeństwa, czyli Stanisław, mógł być wtedy nastolatkiem. Chociaż chłopak sam był wtedy bardzo młody, nie znał jeszcze życia, nie za bardzo pewnie wiedział, jak to wszystko ze sobą połączyć, żeby wychować swoich braci, to postanowił, że zajmie się swoimi braćmi, swoim rodzeństwem. Nie wiem, dlaczego Jabłońscy nie trafili do odpowiednich ośrodków wychowawczych, ale prawdopodobnie dlatego, że niewiadome były losy ich ojca, chłopcy mieli małe gospodarstwo pozostawione im przez matkę, a i sąsiedzi chyba nie chcieli tutaj wtykać nosa w nie swoje sprawy. Stasiek był już praktycznie dorosły, więc też można tutaj podejrzewać, że po prostu pozostali mieszkańcy wsi założyli, że będzie mógł on z powodzeniem zatroszczyć się o przyszłość młodszego rodzeństwa. Ale jeszcze raz tutaj zaznaczam, że są to jedynie wnioski, które wyciągnęłam bazując na tekstach, które opisywały tę sprawę, bo tak dosłownie to nikt nie powiedział, dlaczego Jabłońscy byli sami, kiedy zostali osieroceni oraz jak Stasiek te swoje rodzeństwo wychowywał. Niewątpliwie Stanisław był jednak zbyt młody i niedoświadczony, żeby móc zapewnić braciom godziwe warunki. Jabłońscy uznawani byli przez lokalną ludność za rodzinę nie tyle ubogą, co po prostu skrajnie biedną. Do domu Jabłońskich przynależało małe pole, to prawda, aczkolwiek nie było one jakieś ogromne. Stasiek nie wyuczył się żadnego zawodu, ponieważ można powiedzieć, że żeby zapewnić tutaj byt swojej rodzinie, stał się pełnoetatowym rolnikiem. Ziemia zapewniała jemu oraz jego braciom pożywienie. Ale żywności i tak nie wystarczało, by wykarmić 3 dorastających chłopów. To też Stasiek powoli, z czasem, zaczął okradać swoich sąsiadów. Z upływem lat swojego fachu, że tak sobie powiemy w cudzysłowie, zaczął uczyć młodszych braci, z którymi wspólnie chodzili na szaber, w najlepszym wypadku tylko na szaber, bo podobno zdarzało im się robić mniejsze i większe włamy. Ale jak na razie to zbyt wielkich zatargów z wymiarem sprawiedliwości żaden z nich nie miał. Sąsiedzi też zresztą starali się z wyrozumiałością patrzeć w kierunku Jabłońskich, tłumacząc sobie, że ta trójka została przecież pozostawiona na pastwę losu. Nikt ich nie wychowywał, nikt im nie tłumaczył, co jest dobre, a co złe. Zdarzało się też nawet, że braci określano mianem dzikich zwierząt, którym nikt nie wytłumaczył, czym jest cywilizacja. Czy faktycznie Jabłońscy byli tacy dzicy? Raczej nie do końca mi się z tym zgodziła. No bo i faktycznie nie można tutaj powiedzieć, że ich los był łatwy, bo nie był. Chłopcy mieli w swoim życiu wyjątkowo ciężko. Ale dzieci nie chowały się same. Do pewnego wieku miały zapewnioną opiekę matki. Stanisław zatroszczył się nawet o to, żeby jego młodszy brat, ten średni brat Antoni, wyuczył się zawodu. Prawdopodobnie to Stanisław się o to zatroszczył, bo też przecież niewykluczone, że chłopak zaczął praktyki u szewca jeszcze za życia swojej matki. Niestety cała ta otoczka historyczna braci Jabłońskich jest dość zamglona, więc niewiele możemy wiedzieć na pewno. Ale co tutaj dla nas jest ważne, to fakt, że Antkowi udało się z sukcesem wyuczyć tego zawodu szewca i nawet pracował w tym wyuczonym zawodzie. Dla nas jest to o tyle istotne, że możemy uznać to za argument, że bracia Jabłońscy nie do końca byli tak dzicy, jak ich opisywała prasa. Cała trójka mieszkała razem z takimi małymi przerwami. Mówię tutaj o tych małych przerwach, bowiem w pewnym momencie Stanisław został powołany do wojska. Jego służba przedłużyła się i to o dobre 5 lat, ponieważ mężczyzna został w trakcie swojej służby przyłapany na kradzieży z wojskowego magazynu. Sąd wojskowy nie popuścił mu tego płazem. Skazał Stanisława Jabłońskiego na 5-letnią karę więzienia. Podczas nieobecności Stanisława opiekę nad nieletnim Bronisławem sprawował Antoni. W końcu jednak najstarszy brat powrócił ze swoich wojaży. Stanisław zdecydował nawet, że jest już w odpowiednim wieku, by zacząć rozglądać się za narzeczoną. I takową faktycznie znalazł. Wybranka Staśka miała na imię Emilia lub Aniela, ale jej nazwisko nie przedostało się do prasy, to znaczy to jej panieńskie nazwisko. Aniela przyjęła umizgi Jabłońskiego i zgodziła się wyjść za niego za mąż. Uroczystość zaślubin zaplanowano na 21 listopada 1928 roku. Po złożeniu przysięgi w lokalnym kościele, piesiadnicy udali się na imprezę weselną, która odbywała się w domu Jabłońskich. Oczywiście jednym z głównych tematów, jaki był poruszany w trakcie tego wesela, był niedawny napad w pobliskich Wojsławicach. To był temat, o którym wszyscy mówili, bo takie rzeczy zwykle w tak małych społecznościach wiejskich raczej się nie zdarzają. Z każdym kolejnym wypitym kieliszkiem gorzałki gościom zaczęły rozwiązywać się języki. Potworzyły się grupki, w których zaczęto plotkować, że ten Jabłoński to taki niby biedny, a wesele to takie jakoś dziwnie wystawne. Wódki nie brakuje, a stoły wręcz uginają się pod ciężarem sera i kiełbasy. Skąd taki nędzarz, który niedawno dopiero powrócił z wojska, nie miał przy sobie kompletnie nic, nie miał zawodu, nie miał pieniędzy, ale nagle miał fundusze na to, by urządzić tak huczną i wystawną uroczystość? Tutaj nasza historia napotyka na rozwidlenie. Pierwsza wersja mówi o tym, że jeden z odważniejszych biesiadników po prostu podszedł do pana młodego i bez zbędnych ceregieli zapytał go o to, skąd ten wziął tyle alkoholu i jedzenia. Stanisław Jabłoński, który miał już lekko w czubie, nie patrzył za bardzo na to, co mówi i zupełnie nieskrępowany przyznał, że to właśnie on jest sprawcą napadu w Wojsławicach, a wszystkie artykuły spożywcze, łącznie z wódką, wyniósł z domu Adamczuków. Rozmówca miał potraktować wyznanie Jabłońskiego bardzo poważnie i powiadomił odpowiednie służby. Inna wersja, aczkolwiek bardzo mocno połączona z tą pierwszą, mówiła o tym, że tej rozmowie Stanisława z Biesiadnikiem przysłuchiwała się jego nowo poślubiona małżonka. Aniela, czy też Emilia, była bardzo przerażona wyznaniem męża, na tyle mocno, że postanowiła wymknąć się z własnego wesela i zawiadomiła o wszystkim policję. Według jeszcze innej wersji, Jabłoński wcale nie rozmawiał z gośćmi na temat napadu, a prawdę wyznał swojej małżonce podczas nocy poślubnej. I to właśnie podczas tej nocy poślubnej kobieta miała wymknąć się z chałupy i przekazać informacje dalej. Jeszcze inna, na szczęście ostatnia z wersji, mówiła o tym, że faktycznie Stanisław z dokładnością opisał swojej świeżo poślubionej małżonce przebieg napadu właśnie podczas tej nocy poślubnej. Jednak Aniela, tutaj sobie przyjmijmy dla uproszczenia, że kobieta miała na imię właśnie Aniela, nie zdążyła nic z tymi rewelacjami zdobyć. Nie wiadomo nawet, czy wywarły one na niej jakieś wrażenie, czy po prostu kobieta przyjęła je do wiadomości, tak jakby Stanisław opowiadał jej o tym, jaka pogoda jest za oknem. Ale do domu Jabłońskich, mniej więcej nad ranem, zapukała policja. Okazało się, że śledczy gdzieś na obrzeżach Majdanu Tuczębskiego, gdzieś w jakimś sianie, miała odnaleźć futra zrabowane Adamczukom. Ale ta opcja wydaje mi się najmniej sensowna, bo i nawet gdyby policja owe fanty odnalazła, to jakim cudem połączyłaby je ze Stanisławem Jabłońskim? Stasiek musiał komuś wyznać, że jest sprawcą potrójnego mordu, ale czy to była jego żona, czy któryś z gości, to tego raczej się nie dowiemy. Ewentualnie mogło być i tak, że policja odnalazła owe fanty i doszła do nich informacja, że właśnie na ślubie Jabłońskiego pan młody wyznał, że to on zrabował te przedmioty, ewentualnie połączyła wszystkie kropki i stwierdziła, że skoro faktycznie na ślubie Jabłońskiego było tyle alkoholu i tyle jedzenia, a przedmioty zrabowane Adamczukom zostały odnalezione właśnie w Majdanie Tuczemskim, czyli we wsi Jabłońskiego, no to niewątpliwie mężczyzna musiał mieć ze zbrodnią coś wspólnego. Jak naprawdę było, trudno tutaj zweryfikować, ale efekt był taki, że cała trójka braci Jabłońskich została aresztowana, a Aniela nie nacieszyła się jakoś zbyt długo swoim miesiącem miodowym. Podczas przeszukania domu Jabłońskich odnaleziono część zrabowanych przedmiotów. Co dokładnie, to po raz kolejny ciężko określić. Jedne dzienniki twierdziły, że łup Jabłońskiego był dość spory. Stanisław miał wynieść z mieszkania Adamczuków 6 zwojów płótna, 3 poduszki, 2 płachty, 1 futro, 1 garnitur, drogą biżuterię, zboże, 2 faski, czyli takie drewniane 30-litrowe naczynia wypełnione serem oraz 1 faskę masła. Dodatkowo oczywiście zaopatrzył się w napoje wysokoprocentowe, takie jak wódka, wino oraz miód. Ale też nie sprecyzowano tutaj, jaka dokładnie ilość alkoholu została skradziona. Ale oczywiście była też i druga wersja, taka można powiedzieć lżejsza, według której łup Jabłońskich był stosunkowo niewielki, a bandytom udało się odnaleźć jedynie 3 sery, kilka poduszek i kilkanaście złotych w gotówce. Która wersja jest tą prawdziwą? To jak zwykle do końca nie wiadomo, aczkolwiek osobiście wydaje mi się, że skoro Jabłoński szykował się na ucztę weselną i według relacji to faktycznie była ona dość wystawna, to faktycznie mógł celować w trunki wysokoprocentowe oraz artykuły spożywcze. Zwłaszcza, że też dość często przewijała się w prasie informacja o zrabowanym maśle. Dlaczego akurat o tym maśle? Ano dlatego, że podobno na jakiejś osełce masła odnaleziono ślady krwi zamordowanej rodziny. W domu braci odnaleziono również siekierę i zakrwawione spodnie. Pierwsze doniesienia twierdziły, że ubranie splamione krwią należało do średniego z braci, Antoniego, Ale później jednak ustalono, że nawet jeżeli faktycznie spodnie były własnością średniego brata, to tego krytycznego dnia to nie Antoni, ale Stanisław włożył je na siebie. Nie wiadomo też, czy doniesienia o siekierze były prawdziwe, ale nawet jeżeli tak, to prawdopodobnie okazało się, że nie było to narzędzie mordu, ale pozwólcie, że powiem wam nieco później, dlaczego mam akurat takie podejrzenia. Ponieważ istniało przypuszczenie, że mord dokonali wszyscy trzej bracia, to też śledczy zadecydowali o zastosowaniu aresztu względem każdego z nich. Oczywiście postanowiono też każdego z nich przesłuchać i każdy z braci miał swoje własne zdanie na temat mordu Wojsławickiego. Antoni na przykład cały czas twierdził, że ze zbrodnią nie ma zupełnie nic wspólnego. Nie było go na miejscu, nie wiedział, co się stało, w ogóle nie przypuszczał, że jego bracia byliby zdolni do takich czynów. To samo twierdził Stanisław. Ten jednak, pod naporem pytań oraz po okazaniu mu materiału dowodowego w postaci zrabowanych przedmiotów i tego zakrwawionego masła, przyznał, że faktycznie wspólnie z braćmi dokonał napadu. Za motyw zbrodni podał oczywiście rabunek. Chciał urządzić wystawne wesele, na które, no niestety, ale nie było go stać. Z niektórych źródeł możemy dowiedzieć się, że głównym motorem do działania była tutaj postawa ojca panny młodej. Podobno teść Jabłońskiego wcale nie tryskał entuzjazmem z powodu matrymonialnych planów swojej córki, która, nawiasem mówiąc, była tutaj jedynaczką. Wręcz przeciwnie. Mężczyzna uważał, że jego wspaniała córka, jedynaczka, zasługuje tutaj na kogoś lepszego niż taki łachmyta bez grosza przy duszy, za jakiego uważał Stanisława Jabłońskiego. Ojciec panny młodej miał uderzyć pięścią o stół i zapowiedzieć, że jeżeli Staśka nie stać na wesele, to tym bardziej nie będzie miał za co w przyszłości utrzymać rodziny. A jeżeli nie ma warunków ku temu, by rodzinę zakładać, to niech trzyma się z dala od jego córki. Tym samym sprzeciwił się temu małżeństwu. Wtedy to Jabłoński miał powziąć ostateczną decyzję odnośnie rabunku. Jeżeli udowodni teściowi, że ten się myli, że ma wystarczające zaplecze finansowe, by urządzić zakrapianą zabawę weselną, to też ostatecznie w końcu mężczyzna ulegnie i zgodzi się na ślub. Wersja ta jest naprawdę barwna i przyznacie, że jest dość ciekawa, dlatego też ją wam tutaj przedstawiam. Natomiast według mnie raczej mało prawdopodobna. Uroczystość zaślubin odbyła się już 2 dni po napadzie, co świadczy o tym, że musiała być planowana z wyprzedzeniem. Nikt nie urządzał imprezy weselnej z dnia na dzień. Aby móc zawrzeć związek małżeński, trzeba było zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej w kościele parafialnym. Chyba nawet obowiązywał jakiś okres zapowiedzi ślubnych wygłaszanych z ambony, ale też ręki sobie tutaj uciąć nie dam, bo powiem wam szczerze, że z moich studiów niewiele już pamiętam. Ale coś mi świta, że chyba trzeba było właśnie takie zapowiedzi mieć wygłoszone i chyba nawet ksiądz musiał przynajmniej 3-krotnie z ambony poinformować o tym, że taka para ma zamiar związać się węzłem małżeńskim. To świadczyło o tym, że te przygotowania do ślubu i wesela musiały już trwać od jakiegoś czasu. Co prawda nie możemy też tutaj wykluczyć, że ojciec Anieli po prostu w ostatnim momencie cofnął swoje błogosławieństwo, kiedy zobaczył, że Stanisław nie ma za co urządzić tego wesela, kiedy wesele powinno być już lada dzień, a on nie ma ani gotówki, ani garnituru, ani żadnego jedzenia. A to przecież wstyd wydawać córkę za mąż za kogoś, kto nawet nie ma pieniędzy na to, żeby zorganizować wesele. Jest to jednak wersja moim zdaniem lekko naciągana i mało prawdopodobna. Aczkolwiek jest tam taka mała szansa na to, że jednak jest prawdziwa. Czy to faktycznie teść wpłynął na swojego przyszłego zięcia, czy też Jabłoński sam stwierdził, że dokona napadu, to niewątpliwie ta główna intencja to było po prostu pozyskanie szybko alkoholu na ucztę weselną, alkoholu oraz oczywiście artykułów spożywczych. A napad na gospodarstwo Adamczuków wydawał się idealny. Dom stał na uboczu. Dookoła nie było żadnych sąsiadów. Wszyscy mieszkańcy okolicy doskonale wiedzieli, że zwykle w ciągu dnia gospodarstwem opiekuje się 13-letni wychowanek Adamczuków. A nawet gdyby w środku była cała rodzina, no to Prokop jest przecież mężczyzną głuchoniemym. Byłby więc idealnym celem. Z 13-latkiem, kobietą i głuchoniemym mężczyzną łatwo można było sobie poradzić. Więcej na temat samej zbrodni Stanisław nie zdradził. Nie wyjaśnił, jaka była rola jego braci w napadzie, nie powiedział, kto zadawał śmiertelne ciosy, ani kto później podłożył ogień. Ot po prostu przyznał się do udziału w zbrodni, przyznał, że to on napadł, ale nie chciał współpracować z policją i nie zdradził wszystkich szczegółów napadu. W tym przypadku pomocny okazał się najmłodszy z braci Jabłońskich, Bronisław. Przesłuchiwany 20-latek okazał się najsłabszym ogniwem w całej tej trójce. Od razu przyznał się do napadu. Opisał również w detalach cały przebieg zbrodni. Od wyjścia z domu do powrotu ze zrabowanymi łupami przez jeszcze podpalenie całego gospodarstwa. Jedyne, czego nie uwzględnił, a przynajmniej nie udało mi się dotrzeć do takich elementów jego wyjaśnień, to udział Antoniego w napadzie. Jego relacja wyglądała tak, jakby faktycznie średniego z braci w ogóle z nimi nie było. Za to dzięki Bronisławowi poznajemy wszystkie kolejne etapy morderstwa. I patrząc na materiał dowodowy, to jego zeznania, jego wyjaśnienia jak najbardziej mają sens. Pozwólcie więc, że wam je przedstawię. Według 20-latka pewnego dnia Stanisław poinformował go, że musi w jakiś sposób pozyskać alkohol na swój ślub. Opowiedział mu o Adamczukach, że to będzie idealna zbrodnia, że może nawet uda im się jedynie uśmiercić 13-letniego Wincenta, a będą mieli dzięki temu naprawdę dużo jedzenia i dużo alkoholu. A jedzenie, które pozostanie, to przecież będzie później dla nich do zjedzenia, tak? Więc korzyści są tutaj dla wszystkich. Stanisław stwierdził, że najlepiej będzie zaatakować o zmroku. Szarówka za oknem i brak oświetlenia miał im ułatwić przedostanie się na gospodarstwo Adamczuków, pozostając tutaj przez nikogo niezauważonym. Dodatkowo był to czas, w którym zazwyczaj małżeństwa jeszcze w domu nie było, bowiem z jarmarku wracali po zachodzie słońca, ale zwykle późno w nocy. Bracia więc zgodnie z planem Stanisława udali się na miejsce i też jego przewidywania okazały się być słuszne. Ani w pobliżu domu, ani nigdzie przy zabudowaniach gospodarczych nie było wozu, którym Adamczukowie podróżowali w kierunku miasta. Bronisław został na czatach przy wejściu do zagrody, a starszy z braci, Stanisław, wszedł na podwórko. Prawdopodobnie bez pukania przekroczył próg domu Adamczuków, w którym zastał 13-letniego Wincentego. Nie wiadomo, jaką dokładnie bajeczkę sprzedał chłopcu Jabłoński, ale chłopiec nie wyczuł zagrożenia z jego strony. Stanisław poprosił 13-latka o szklankę wody, a gdy chłopiec obrócił się, by spełnić prośbę Jabłońskiego, ten chwycił za stojącą w kącie siekierę i z impetem wbił ostrze w czaszkę chłopca. 13-latek z jękiem zwalił się na podłogę, co zupełnie nie wzruszyło napastnika. Stanisław chwycił chłopaka za nogi, nawet nie sprawdzając, czy ten jeszcze żyje. Zaciągnął go pod kuchenny stół, gdzie po prostu go porzucił. I wszystko byłoby w porządku, ale właśnie w tym momencie Bronek zauważył, że na drodze pojawił się wóz, który zbliżał się do zagrody Adamczuków. Wcześniej umówił się z bratem, że jeżeli zaobserwuje coś niepokojącego, to da mu o tym znać głośnym gwizdaniem. Tak też zrobił, po czym sam skrył się albo gdzieś za ścianą domostwa, albo wszedł do środka budynku i razem ze Stanisławem schował się w sieni. Za bardziej prawdopodobną uważam jednak pierwszą wersję, no bo jeżeli Bronek miałby wchodzić do domu i dołączyć do swojego brata, to też po co miałby gwizdać, skoro mógł mu normalnie jak człowiek zakomunikować, że Adamczukowie powracają do domu. starszy z braci przywarł plecami do ściany przy drzwiach wejściowych. W takiej pozycji oczekiwał na powrót gospodarzy do domu. Ale ci jakoś nie kwapili się, by wejść do środka. Adam Czukowa uporczywie nawoływała Wicka, który, jak wiemy, nie mógł zareagować na jej przywoływania, bowiem leżał nieprzytomny bądź martwy pod kuchennym stołem. W końcu zniecierpliwiona Katarzyna zsiadła z wozu i ruszyła do chaty. Kiedy otworzyła drzwi, Jabłoński niemal natychmiast zaatakował ją tą samą siekierą, którą chwilę wcześniej uderzył Bednarczuka. Jedno celne uderzenie wystarczyło, by kobieta runęła nieżywa na ziemię. Również i jej ciało Stanisław schował pod stołem, rzucając obok zakrwawione narzędzie mordu, czyli siekierę. Ta siekiera zresztą została później odnaleziona w pogorzelisku, dlatego też tutaj widzicie, dlaczego stwierdziłam, że te doniesienia o siekierze odnalezionej w domu Jabłońskich raczej moim zdaniem nie są do końca prawdziwe. W tym czasie głuchoniemy Prokop nie był świadomy horroru, jaki rozgrywał się w jego domu. Cierpliwie czekał na powrót swojej żony lub Wicka, siedząc na wozie i pilnując koni. Co ważne, mężczyzna siedział tyłem do drzwi wejściowych swojego domu, co też w tym wypadku okazało się dla niego tragiczne. Zresztą to właśnie też przez to nie widział, co się dzieje, nie widział, że jego żona jest zaatakowana, a przez swoją niepełnosprawność niestety nie mógł usłyszeć niepokojących odgłosów. Po chwili w drzwiach stanęła zakrwawiona sylwetka Stanisława Jabłońskiego. Przyszły pan młody doskonale wiedział o niepełnosprawności Prokopa, dlatego też cichcem podkradł się do mężczyzny, chwycił za widły, które stały obok i wbił je w kark Adamczuka, przebijając gardło na wylot. Według relacji Bronisława, który stał tam gdzieś obok za chatą i widział całą sytuację, to z szyi Prokopa trysnęła krew, a mężczyzna runął do przodu. Spadając z wozu, zahaczył o konie, które przestraszone i spłoszone ruszyły przed siebie. Okazało się, że Adamczuk upadając zaplątał się w lejce, przez to teraz konie ciągnęły rannego mężczyznę po ziemi, biegnąc przed siebie. Braciom Jabłońskim udało się dogonić i uspokoić pędzące konie. Odplątali nogi Adamczuka, po czym zaciągnęli martwe ciało do domu. Tutaj już Jabłoński nie bawił się w ukrywanie zwłok pod stołem. Po prostu rzucił ciało w kuchni, zostawiając je na środku podłogi. Aby przypadkiem nie zostać przyłapanym na gorącym uczynku, Stanisław zamknął drzwi na zasówkę i przystąpił do plądrowania mieszkania. Czy miało to jakiś sens, patrząc na to, że zapewne gdzieś w obrębie podwórza była krew Prokopa? To nie bardzo wiem, ale no taka była logika sprawców. Jak już wiecie, nie wiadomo, co dokładnie zginęło, ponieważ wersje dotyczące rabunku są naprawdę przeróżne. Ale z gołą ręką na pewno z miejsca masakry bracia Jabłońscy nie odjechali. Wręcz możemy przypuszczać, że łup jednak był dość spory, ponieważ wszystkie fanty, które Stanisław uznał za wartościowe, zapakował przy pomocy bronka na wóz Adamczyków, po czym zasiadł za lejcami i poprowadził konie w kierunku Majdanu Tuczębskiego. Tam zostawił wszystkie zrabowane przedmioty i jak gdyby nigdy nic wrócił na miejsce zbrodni. Bronisław i Stanisław, odstawiwszy wóz na miejsce, poczęli się naradzać, co tu teraz zrobić. Zabić zabili, ale prędzej czy później ktoś na te martwe ciała przecież natrafi. Wtedy też jeden z braci, nie wiadomo do końca który, zaproponował, by podpalić zabudowania. Ogień strawi większość śladów, dzięki czemu szansa na to, że policja wykryje faktycznych sprawców zbrodni, będzie tutaj znikoma. Jak postanowili, tak też zrobili. Podpalili spory kawał drewna, który wrzucili do środka domu. Upewniwszy się, że ogień nie gaśnie, ale rozprzestrzenia się na dalsze pokoje, Jabłońscy wrócili do domu. Jest jeszcze alternatywna wersja, według której bracia najpierw mieli załadować ciała na wóz i wywieźć je gdzieś do lasu, a dopiero potem, po wymyśleniu planu z podpaleniem zabudowań, wrócić i z powrotem zawieźć zwłoki na gospodarkę. Pozwólcie, że nie będę Wam tutaj z detalami przedstawiała tej wersji, bowiem wydaje mi się ona naprawdę naciągana i mało prawdopodobna. Po pierwsze dlatego, że wywożąc ciała, bracia ogromnie ryzykowali, że zostaną przyłapani na gorącym uczynku, a już zwłaszcza, gdyby przewozili je dwukrotnie, raz do lasu, a potem, gdyby z nimi do tej chaty wracali. Dodatkowo ułożenie ciał zgadza się z historią przedstawioną przez Bronisława. Katarzyna i Wincenty leżeli pod stołem, a Prokop na środku posadzki. Dlatego też to właśnie o jego ciało potknął się Jan Burda. Ale informuję Was, że takie rewelacje też się w prasie pojawiały. Tak samo jeżeli chodzi o morderstwo małżeństwa Adamczuków, można też odnaleźć informację, która mówiła, że bandyci tak naprawdę celowo poczekali na powrót gospodarzy. Ponieważ w domu nie odnaleźli satysfakcjonującej ilości alkoholu oraz gotówki, to też założyli, że przecież Adamczukowie mieli powracać z jarmarku. A skoro wracali z jarmarku, to też oczywiste było to, że wrócą albo z gotówką, albo z żywnością, której nie udało im się sprzedać. A prawdopodobnie i z jednym, i z drugim. Aby być pewnym, która z tych wersji jest bardziej prawdopodobna, musielibyśmy wiedzieć, co dokładnie padło łupem Jabłońskich. Jeżeli faktycznie były to futra i biżuteria, to raczej nie sądzę, by te przedmioty mieli przy sobie Adamczukowie. Jeżeli było to masło i ser, to też faktycznie mogły być to wyroby, z którymi małżeństwo wróciło z jarmarku. Czy atak na Adamczuków był zamierzony czy przypadkowy, to jest już tutaj kwestia drugorzędna. Zbrodnia została dokonana. Dowody przeciwko Jabłońskim były niepodważalne. A to znaczyło, że braci trzeba osadzić w areszcie. Jabłońskich osadzono na Zamku Królewskim w Lublinie, które robiło wówczas za więzienie. To właśnie tam szajka Czarnego Staszka, bo tak też Jabłońskich nazywała wtedy prasa, miała oczekiwać na proces. O samym procesie w sądzie okręgowym wiadomo jednak niewiele. Nieznane są tutaj dokładne ustalenia, nieznany jest przedstawiony materiał dowodowy, ani nawet nie wiemy, co na temat samej zbrodni powiedzieli i zeznali świadkowie. Natomiast możemy być tutaj pewni, że Antoniemu Jabłońskiemu udało się udowodnić swoją niewinność, ponieważ sąd uznał, że nie brał on udziału w morderstwie Adamczuków. Tym samym średni z braci mógł opuścić salę rozpraw jako wolny mężczyzna. Ma to zresztą sens, zważywszy na to, że chociaż w prasie pojawiały się wzmianki o tym, że to wszyscy trzej bracia brali udział w morderstwie, to też żadna szczegółowa relacja nie informowała o tym, jaka rola przypadła w udziale Antoniemu. Gdzieś tam można było odnaleźć jakieś informacje, że podobno stał on na czatach, ale ostatecznie ustalono, że okolicy pilnował najmłodszy z braci. To też po co we dwóch mieli pilnować okolicy? Bardziej logiczne tutaj było to, że drugi z napastników wszedłby do środka ze Stanisławem, aby pomóc mu w morderstwie. Tym samym udział Antoniego wykluczono, aczkolwiek nie wiem, czy mężczyzna wykazał jakieś alibi. Takiego szczęścia nie miała pozostała dwójka oskarżonych. Sąd okręgowy w Lublinie na podstawie przedstawionych dowodów nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie Stanisław i Bronisław dopuścili się zbrodni morderstwa oraz później podpalili gospodarstwo Adamczuków. Za zbrodnię trzyosobowej rodziny sąd wymierzył braciom karę bezterminowego ciężkiego więzienia. Za podpalenie mężczyźni zostali skazani na 15 lat więzienia. Ale ten wyrok za podpalenie to była jedynie taka czysta formalność, ponieważ cały wyrok był karą łączną, a tym samym Jabłońscy mieli spędzić resztę życia w więzieniu. Nie był to jednak koniec tej historii, ponieważ prokurator nie zgodził się z werdyktem sądu. Jego zdaniem czyn, jakiego dopuściło się rodzeństwo, był tak makabryczny i tak egoistyczny, że oskarżonym należy się najwyższy przewidziany przez prawo polskie wyrok. A takim wyrokiem była kara śmierci. Sąd apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy zgodził się z prokuratorem. Masakra w Wojsławicach była zbrodnią, na którą trzeba było patrzeć nieco inaczej niż na takie standardowe morderstwo. Tutaj cytując. Całokształt tej zbrodni woła o pomstę do Boga i o karę wyjątkową dla ludzi. Dlatego też sąd apelacyjny postanowił zmienić karę zasądzoną Stanisławowi Jabłońskiemu przez sąd okręgowy na surowszą. A to znaczyło, że mężczyzna wyrokiem sądu apelacyjnego został skazany na karę śmierci przez powieszenie. A trzeba tu też zaznaczyć, że lubelski wymiar sprawiedliwości był naprawdę łaskawy. Kara śmierci była orzekana stosunkowo rzadko, porównując do innych regionów Polski. Zbrodnia Jabłońskiego musiała więc zostać skategoryzowana jako jedno z najbardziej brutalnych morderstw w regionie. Co w sumie nie dziwi, patrząc tutaj na motywację sprawcy oraz na sposób, w jaki uśmiercił swoje ofiary. Bronisław Jabłoński mógł liczyć na większą wyrozumiałość, ponieważ zakrojone śledztwo wykazało, że był on pod silnym wpływem swojego starszego brata, który przecież od lat zastępował mu ojca. Co prawda nie brał bezpośredniego udziału w morderstwie i nie zadawał śmiertelnych ciosów, ale też bezsprzecznie wykonywał polecenia wydane mu przez Stanisława, przeszukiwał wraz z bratem dom Adamczuków, nie bacząc zupełnie na to, że na podłodze leżą ciała pomordowanych przez Stanisława ludzi, a później pomógł bratu załadować wszystko na wóz i zawieźć zrabowane dobra do domu. Wspólnie ze Stanisławem ukryli je w sianie, a później wrócili na miejsce zbrodni, by podpalić gospodarstwo. Aresztowany Bronisław Jabłoński nie wypierał się winy i to właśnie dzięki niemu, dzięki jego wyjaśnieniom, można było poznać faktyczny przebieg wydarzeń. Ale wcześniej jakoś się nie spieszył, by kogokolwiek poinformować o tym, że za masakrę odpowiedzialny jest jego najstarszy brat. Może w tym wypadku według sądu nie zasługiwał na karę śmierci, bo był jeszcze młody i podatny na wpływy. Ale to, że bez mrugnięcia okiem pomógł bratu w zbrodni, w tak bardzo brutalnej zbrodni, było tutaj czynnikiem wybitnie niekorzystnym. Dlatego też w jego przypadku sąd apelacyjny zatwierdził wyrok wydany przez sąd okręgowy. Bronisław Jabłoński po raz kolejny został skazany na bezterminowe, ciężkie więzienie. Stanisław Jabłoński próbował jeszcze ratować się kasacją, ale bezskutecznie. Jego ostatnią szansą na ocalenie życia była łaska, którą mógł mu okazać prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też poproszono prezydenta o zastosowanie prawa łaski. Ale nadesłana odpowiedź była odmowna. A to znaczyło, że Stanisław Jabłoński wyczerpał już wszystkie możliwości. Wkrótce miał zawisnąć na szubienicy. I tutaj trzeba przyznać, że ta sprawa nieco różni się od pozostałych, które przedstawiłam Wam na swoim kanale, bo zwykle najbardziej szeroko komentowany był przebieg procesu sądowego w każdym sądzie okręgowym, apelacyjnym, najwyższym, a tutaj na temat samych rozpraw sądowych były jedynie maleńkie wzmianki. Natomiast przebieg egzekucji był szerzej komentowany w prasie. I to nie tylko w prasie lokalnej, ale o samej egzekucji informowały chociażby dzienniki łódzkie czy też warszawskie. Nie chodziło tutaj jednak o samą egzekucję i o to, że wykonywany jest wyrok śmierci, bo takich egzekucji w prawie polskim i w historii polskiej było naprawdę sporo i często były to jakieś maleńkie wzmianki na temat tego, że morderca został stracony. Tutaj chodziło o to, jak Jabłoński postanowił spędzić swoje ostatnie godziny wśród żywych. Jak wiadomo, również w Polsce skazańcom przysługiwało prawo do ostatniego życzenia. Oczywiście roszczenia nie zawsze były spełniane, ale jeżeli mieściły się one w granicach rozsądku, to starano się je zrealizować. Stanisław wielkich wymagań nie miał. Poprosił jedynie o papierosy, butelkę wódki i jakąś zagryzkę. Ponieważ ta prośba nie była jakoś wyjątkowo wykwintna, nie była jakoś wyszukana, to też została spełniona. Zanim mężczyzna otworzył alkohol, próbował jeszcze dowiedzieć się od pilnujących go strażników, czy decyzja o egzekucji jest już ostateczna i czy może zrobić coś, by zmienić zdanie prezydenta. Ale kiedy usłyszał, że nie ma takiej możliwości, chwycił za butelkę. Opróżnił całą flaszkę wódki w niecałe pół godziny, przy tym niemal w ogóle nie ruszył przyniesionej zagryzki, która by trochę zneutralizowała działanie alkoholu. W efekcie szedł na szubienicę kompletnie pijany. Zataczał się od ściany do ściany, upadał, kiedy podtrzymywali go strażnicy i chyba nie do końca pojmował, co się wokoło niego dzieje. Stojąc już pod samą szubienicą, Jabłoński w dalszym ciągu słaniał się na nogach i ledwo stał. Aż dziw, że ten stołeczek sam mu spod tych nóg nie wypadł. Zgodnie z procedurą raz jeszcze odczytano mu zasądzony wyrok, ale nie wiadomo, czy cokolwiek do Jabłońskiego w ogóle dotarło. Bądź co bądź, trzeba tutaj przyznać, że mężczyzna miał bardzo dobry pomysł na to, jak znieczulić się przed wykonaniem wyroku. Pomimo stanu upojenia alkoholowego skazanego mężczyzny, egzekucja przebiegła bez większych problemów. Po 20 minutach od zawiśnięcia na szubienicy, lekarz stwierdził zgon Stanisława Jabłońskiego. Nie wiadomo, czy ktokolwiek zgłosił się po odbiór ciała, nie wiadomo, czy jego żona w ogóle pożegnała się ze swoim mężem, z którym była tak naprawdę poślubiona niecałą dobę, zanim w ogóle został on aresztowany. Nie wiadomo, czy po śmierci Stanisława należała jej się część gospodarstwa, które było przecież też jego własnością, czy też gospodarstwo pozostało w rękach jedynego z braci, który pozostał na wolności, czyli Antoniego. Księgi genealogiczne nie informują również, aby jakikolwiek Antoni Jabłoński, który zamieszkiwał w województwie lubelskim, zawarł związek małżeński. Tak więc jak potoczyły się losy ostatniego brata, tego niewinnego brata, to niestety tutaj nie wiadomo. I czy faktycznie Antoni był tutaj niewinny? Niestety, ze względu na to, że te rozprawy sądowe nie były relacjonowane obszernie, mamy na ten temat zbyt mało danych, by stwierdzić coś na pewno. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że faktycznie średni z braci Jabłońskich w ogóle nie brał udziału w napadzie, a i sam fakt, że jako jedyny miał wyuczony zawód, w którym zresztą pracował, może świadczyć o tym, że on jako jedyny starał się żyć jako uczciwy człowiek. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii, wyjątkowo w niedzielę ze względu na to, że w środę udostępniłam Wam materiał mikołajkowy. Mam nadzieję, że pomimo tych małych opóźnień historia była dla Was ciekawa i prawdopodobnie, o ile mój sąsiad troszeczkę wyluzuje z tym remontem, to mam nadzieję, że na piątek przygotuję już dla Was standardową historię w standardowym czasie, czyli o 17:00 będziecie mogli odsłuchać jeszcze jednego najnowszego materiału na kanale Zbrodni Zapomnianych. A ja jeszcze raz Wam dziękuję. Pozostawcie po sobie łapkę w górę. Jeżeli podobał Wam się mój materiał, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Takich historii będzie na pewno więcej i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce.